Poznaliśmy nowego prezydenta Zabrza. W przedterminowych wyborach zwyciężył Kamil Żbikowski. Brukselska dzielnica Molenbeek chce powalczyć o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2030 roku. Polacy mieszkający w Belgii nie kryją zdziwienia. W Krakowie można już odwiedzić wyjątkową wystawę otwartą z okazji obchodów Święta Lotnictwa Polskiego. Zabrze wybrało. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta wygrał Kamil Żbikowski. Zdobył 50,17% głosów. Komentując wyniki, Żbikowski stwierdził, że tak niewielka różnica głosów wskazuje na to, że Zabrze potrzebuje dialogu, jak powiedział. Zaznaczył też, że chciałby przekonać wszystkich mieszkańców do zjednoczenia i wspólnego działania. W Zabrzu działało 89 obwodowych komisji, a do głosowania uprawnionych było 116 700 osób. Co ciekawe, w pierwszej turze kontrkandydatka Ewa Weber otrzymała 39,29% głosów, a Żbikowski jedynie 16,14%. Bezpieczeństwo regionu i sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski znajdą się wśród tematów, które Karol Nawrocki chce poruszyć w rozmowie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent Polski, przypomnijmy, ruszy za ocean na początku przyszłego miesiąca, 3 września, będzie w Waszyngtonie. I w stolicy USA trwa misja przygotowawcza przed wizytą Karola Nawrockiego. O jej szczegółach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Polski prezydent chce rozmawiać o rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale i próbach destabilizowania sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.
Tych zagrożeń jest bardzo dużo, a my z kolei jako Polska swoją aktywnością stabilizujemy ten region i dajemy duży wkład w bezpieczeństwo regionalne poprzez nasze działania i ważne jest, aby Amerykanie przy kształtowaniu swojej polityki mieli tego świadomość.
Powiedział w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.
Polityka transatlantycka, relacje z naszym kluczowym sojusznikiem, jakim są Amerykanie, będzie stała z całą pewnością na pierwszym miejscu dla Karola Nawrockiego, a polityka transatlantycka to polityka bezpieczeństwa.
Zaznaczył prezydencki minister. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Molenbeek, brukselska dzielnica, o której zrobiło się głośno po atakach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku, postanowiła powalczyć o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2030. Stamtąd pochodzili i tam ukrywali się islamscy zamachowcy, którzy zaatakowali w stolicy Francji. Molenbeek konkuruje z dwoma innymi belgijskimi miastami, Lovanium oraz Namur. We wrześniu Komisja Europejska zdecyduje, które z nich zostanie stolicą kultury. Polacy mieszkający w Belgii mówią wprost.
Z czego za Molenbeek? To tylko właściwie ze strony terrorystycznej i raczej nigdy nic dobrego nie słyszałam, a już na pewno nie o żadnej kulturze.
Bzdurny pomysł. Ja byłam tam kiedyś przez przypadek, byłam przerażona tym, co tam widziałam i najwięcej tragedii, szczelanin, nie wiem, poranionych ludzi przez jakichś nożowników właśnie dzieje się na Molenbeek. Molenbeek jest chyba najbardziej niebezpieczną dzielnicą Brukseli.
A do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
To są fakty w RMF FM.
28 sierpnia 1932 roku Franciszek Żwirko i Stefan Wigu raz zwyciężyli w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych, które odbyły się w Berlinie. I to właśnie z tej okazji na koniec sierpnia obchodzone jest w Polsce Święto Lotnictwa Polskiego. Tę wyjątkową rocznicę, jak zawsze, hucznie obchodzi Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Odwiedzający mogą podziwiać bogatą wystawę poświęconą historii i teraźniejszości. Nosi ona tytuł Z wiatrem i pod wiatr – lotnictwo cywilne. Odwiedził ją z mikrofonem nasz reporter Paweł Konieczny.
Co znajdziemy w tych gablotach?
Bardzo dużo pamiątek dotyczących ludzi lotnictwa, czyli pamiątek związanych z sukcesami polskich lotników, polskich konstruktorów. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura, Stanisław Skarżyński, Antoni Kocjan, Jerzy Bajan. No mamy z naszych pilotów balonowych, z zawodu właśnie Gordona Beneta, puchar chociażby z 1935 roku, który zdobyliśmy na własność jako Polacy po trzykrotnym zwycięstwie w kolejnych latach. No są rzeczy unikatowe. To tak dla ludzi lotnictwa to na pewno jest coś, z czym się już wcześniej gdzieś tam zetknęli. Natomiast dla tych, którzy tutaj przyjdą, no to będzie, myślę, taka bardzo dobra lekcja historii.
Opowiadał dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Tomasz Kosecki. 16 godzin rysowania bez przerwy. Tak wyglądał komiksowy maraton w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź. W weekend fani komiksu mogli zademonstrować tam swoje umiejętności. Pracowali nad stworzeniem maksymalnie 8-stronicowych komiksów osnutych wokół hasła upał.
Testowałam kolory, testowałam flamastry, sprawdzałam, czy wolę kolorować, czy nie kolorować, więc to jest próbna kartka.
Ja pracowałam na tablecie.
Pani komiks jest taki bardziej mroczny.
Zdecydowanie tak. W porównaniu właśnie z koleżanką tak wyszło, że nasze dzieła są bardziej kontrastowe.
16 godzin komiksowego maratonu. To dużo czy mało?
No dla niektórych twórców może mało, ale jak patrzę na prace, które zostały wykonane, już wiele było z nich skończonych parę ładnych godzin temu.
A z uczestniczkami komiksowego maratonu rozmawiała Agnieszka Wederka.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.